Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o rozwoju osobistym, dbaniu o siebie i celebrowaniu codzienności. Dzisiaj zapraszam Was na moje podsumowanie miesiąca. Jakie książki mnie zachwyciły w kwietniu, co dobrego oglądałam, jadłam, jak ćwiczyłam i co inspirowało mnie do życia w tym miesiącu. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do słuchania. Pierwszą książką, która absolutnie mnie zachwyciła w kwietniu, była Psychocybernetyka Maxwella Maltza. Mówię o nowym wydaniu, tym z 2022 roku, bo słuchajcie, to pierwsze wydanie tej książki pojawiło się w 1960 roku, czyli ponad 60 lat temu. Ja usłyszałam o niej dopiero niedawno, bardzo licznie mi ją polecaliście na Instagramie i byłam w szoku, że nie trafiłam wcześniej na książkę, która dosłownie opisuje moje podejście do rozwoju osobistego, które klarowało się, wykształcało przez ostatnie lata. Bo ta książka dotyczy tego, jak nasz własny obraz siebie wpływa na nasze życie i w jaki sposób możemy go modyfikować. I to jest o tyle fascynujące, że Maltz, czyli autor książki, był chirurgiem plastycznym. I ten temat go zaintrygował, gdy w swojej praktyce lekarskiej przekonał się, jak często problem z samooceną leży w głowie pacjenta, a nie w jego wyglądzie i tym rzekomym defekcie, który chciał poprawić. Bo Maltz miał do czynienia z ludźmi, którzy po operacji na przykład nosa całkowicie zmieniali swoje życie i stawali się pewni siebie, swojej wartości, wszystkie kompleksy rozpływały się. Ale jednocześnie równie często zdarzali się pacjenci, którzy po operacji nie zmieniali nic w swoim życiu, mimo że uważali, że dany defekt jest główną przyczyną ich problemów. I autor wspomina na przykład sytuację, w której kobieta po skomplikowanej korekcie nosa, gdzie został całkowicie zmieniony jego kształt, uważała, że nic się nie zmieniło i dalej jest tak samo brzydka. Mimo że zgłaszając się do tego lekarza, była pewna, że problem z jej samooceną leżał właśnie w nosie. To już po zdjęciu opatrunków, po wygojeniu się wstępnym, planowała kolejną operację, która to miała wszystko naprawić. I mało tego, bo często pacjenci przychodzili do Maltza, bawi mnie odmiana w języku polskim tego nazwiska, z problemem, który tak naprawdę obiektywnie właściwie nie istniał, a oni sądzili, że odpowiada za wszystkie niepowodzenia w ich życiu. I autor opisuje na przykład sytuację, w której mężczyzna był pewien, że przez swój odrażający nos ludzie traktowali go okropnie. A w rzeczywistości nos był tylko nieco większy od normy, ale tak naprawdę w ogóle nie zwracał na siebie uwagi. Przeciwnie do wrogiej postawy pacjenta wobec wszystkich wokół. Gość sądził, że każdy w jego otoczeniu czuje się zniesmaczony przez wygląd jego twarzy, więc jak mógłby mieć pozytywne nastawienie do ludzi, skoro w swojej głowie wszyscy według niego traktowali go jako odrzucającego? I właśnie autora tej książki zaintrygowały te i wiele innych sytuacji, które opisuje, z perspektywy chirurga plastycznego, ale w psychocybernetyce wchodzi w ten temat obrazu siebie znacznie głębiej niż tylko w tym zakresie wizualnego wizerunku, bo dobitnie pokazuje, jak obraz nas samych staje się sterownikiem naszego życia i jak pielęgnowanie w sobie na przykład obrazu siebie jako lenia, nieudacznika, biedaka, prowadzi nas dokładnie w tamtym kierunku, tak jakbyśmy obrali taki azymut, w zależności od tego, jaki wizerunek siebie pielęgnujemy w swojej głowie. I przez to ten obraz nas samych zmienia się w samospełniającą się przepowiednię. Jeżeli słuchacie mojego podcastu regularnie, to pewnie wiecie, że ja jestem fanką podejścia Jamesa Cleara, czyli autora Atomowych Nawyków, w kontekście tworzenia nowej tożsamości i umacniania jej codziennymi wyborami. Czyli jeżeli chcemy zdrowo żyć, biegać, zdrowo się odżywiać, ćwiczyć itd., to zamiast pracować na samej czynności, że chcę to mieć w swoim życiu, to tworzyć sobie nową wizję siebie i umacniać ją wyborami, które codziennie podejmujemy. I Maltz, czyli autor psychocybernetyki, znacznie rozbudowuje ten temat. No i tutaj oczywiście muszę wspomnieć, że Maltz napisał swoją książkę znacznie, znacznie wcześniej. I wchodzi, wydaje mi się, że dla Cleara mogła być ona inspiracją, bo jednak ten obraz samego siebie jest no, bardzo chętnie używany w kontekście atomowych nawyków, ale tak naprawdę obraz samego siebie był funkcjonującą, w sumie dalej jest w psychologii takim pojęciem, który ma bardzo duży wpływ na nasze życie, a mam wrażenie, że rzadko jest podejmowany. Rzadko jest podejmowany w takim konwencjonalnym rozwoju osobistym, dużo częściej w tym takim rozwoju duchowym. Powiedzmy nienaukowym. I to jest zastanawiające. Ale w każdym razie Maltz wchodzi w ten temat znacznie głębiej niż Clear, jeżeli chodzi o sam ten koncept obrazu samego siebie. I zauważasz, że na tym opieramy też celowość naszego życia i to, gdzie w ogóle z nim zmierzamy. Cała psychocybernetyka opiera się na tym, że my wyznaczamy sobie możliwe role dla siebie w świecie za pomocą prawdziwej pracy nad obrazem samego siebie. I tutaj, żebyście dokładnie zrozumieli, co autor miał na myśli, przeczytam wam parę fragmentów, które były dla mnie też szczególnie ważne. W ogóle, kiedy wypisywałam te fragmenty, wyciągałam je sobie właśnie z Kindla, z czytnika, to miałam ochotę wam przeczytać pół książki, także i tak bardzo to okroiłam, bo chciałabym wam przeczytać tylko 3 fragmenty. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest ten obraz samego siebie. Obraz samego siebie jest naszym własnym pojęciem tego, jaką osobą jesteśmy. Powstał z naszych przekonań o sobie samych. Większość z nich wynieśliśmy z naszych doświadczeń, sukcesów, porażek, upokorzeń, triumfów oraz z reakcji innych ludzi na nas, szczególnie w dzieciństwie. Na podstawie tego wszystkiego stworzyliśmy nasze ja, inaczej obraz samego siebie. Jeśli jakaś opinia lub przekonanie na nasz temat staje się częścią tego obrazu, staje się też prawdą, przynajmniej dla nas. Nie kwestionujemy jej słuszności, lecz działamy, jakby faktycznie była to prawda. Krótko mówiąc, zachowujesz się jak osoba, którą według siebie jesteś. I dla mnie jest o tyle fascynujący ten cytat, w ogóle ten fragment, że ja musiałam się o tych słowach przekonać dopiero na terapii. Że ja sobie uświadomiłam właśnie, jak bardzo wierzyłam w prawdę na swój temat, która była po prostu wpojonym jakimś mi obrazem siebie na podstawie jakichś nieprzyjemnych doświadczeń, głównie w dzieciństwie. I jak bardzo wierzyłam, że to jest prawda o mnie. I kiedyś opowiadałam wam o tym w odcinku, jak właśnie na terapii mi kliknęło. I tak jak wiele razy wspominałam, ja miałam bardzo krótką terapię, a wystarczyło mi to uświadomienie, 3-miesięczną, uświadomienie sobie tego, że to nie była prawda. I mam wrażenie, że gdybym trafiła wcześniej na tę książkę, to być może szybciej bym to zrozumiała. Myślę, że na pewno szybciej bym to zrozumiała, bo drugi cytat, który chciałabym wam przytoczyć, mnie aż zmroził, bo tak naprawdę opisywał dokładnie mój problem sprzed lat, z którym ja tak naprawdę poszłam na terapię, bo czułam, że nie umiem się tego pozbyć, tego myślenia. Uwaga, to jest aż przerażające, jak bardzo to jest adekwatne. Młoda dziewczyna, która postrzega siebie jako osobę, której nikt nie lubi, przekonuje się, że inni faktycznie unikają jej na szkolnej imprezie. Ona dosłownie prosi się o odwrócenie. Jej zbolały wyraz twarzy, nadmierna chęć przypodobania się, a może nawet nieświadoma wrogość wobec tych, od których spodziewa się afrontu. Wszystko to odpycha ludzi, których mogłaby przyciągać. I wyjaśnienie? Ze względu na ten obiektywny dowód, bardzo rzadko przychodzi nam do głowy, że problem tkwi w naszym obrazie siebie czy w naszej samoocenie. I to jest coś, co było dla mnie absolutnym przełomem, kiedy ja to właśnie kiedyś zrozumiałam i być może gdybym trafiła na tę książkę wcześniej, to wcześniej bym to zrozumiała, że ten dowód, na którym my się opieramy, często jest dopiero efektem tego, a nie przyczyną. I nam się wydaje na przykład, że ludzie są wobec nas wrogo nastawieni, a nie zauważamy, że my byliśmy tymi pierwszymi, którzy byli wrogo nastawieni i to jest tylko odpowiedź na naszą postawę, której my często nie jesteśmy świadomi, bo my siebie nawet nie widzimy z zewnątrz. I kiedy zaczynamy pracować nad tym, żeby zmienił się nasz obraz nas samych, tego jak nas ludzie postrzegają, jak nas traktują, to jest niesamowite, jak zmienia się rzeczywistość wokół nas. I jeżeli też chodzi o zmianę obrazu siebie, to tutaj kolejny cytat. Zmiana nawyków, osobowości czy stylu życia wydaje się ludziom tak trudna, między innymi dlatego, że koncentrują niemal cały wysiłek na tym, co znajduje się na zewnątrz ja, a nie na samym ja. To jest bardzo zbieżne z tą koncepcją tożsamości Jamesa Cleara. Czyli tym podejściem, że nie powinno nas zajmować przede wszystkim, co widać, że my robimy w pierwszej kolejności, tylko co my myślimy o sobie w tej sytuacji. Bo jeżeli my przykładowo będziemy dbać o aktywność fizyczną i zdrowo się odżywiać, ale w głębi duszy mieć obraz siebie jako osoby, która tylko udaje, że zdrowo się odżywia i dba o siebie, a tak naprawdę w głębi duszy i tak jest leniem i zaraz wróci do jedzenia samych fast foodów, to prędzej czy później wrócimy do tego, co było, bo nasz mózg będzie chciał utrwalać, będzie chciał potwierdzać nasz obraz samych siebie i będą nam łatwiej przychodzić takie wybory zgodne z decyzją osoby, która jest naszym obrazem siebie. I tutaj kolejny cytat. Od wielu pacjentów słyszałem coś w rodzaju: jeśli mówisz o tak zwanym pozytywnym myśleniu, to już tego próbowałem. W moim przypadku nie działa. Jednak wystarczyło kilka pytań, by się okazało, że ci ludzie praktykowali pozytywne myślenie, a raczej starali się je praktykować, albo wobec jakiejś zewnętrznej sytuacji, albo jakiegoś swojego nawyku czy wady charakteru. Typu, cytaty, dostanę tę pracę, będę bardziej spokojny i odprężony. Ale nigdy nie przyszło im do głowy, by zmienić myślenie o sobie, czyli o tym kimś, kto miał dokonać tych wszystkich rzeczy. Pozytywne myślenie nie przyniesie żadnych korzyści, jeśli będzie stanowić łatę na starym obrazie samego siebie. Liczne eksperymenty świadczą, że gdy zmieni się zdanie na swój temat, inne rzeczy zgodnie z tym nowym zdaniem osiąga się łatwo i bez wysiłku. I dlatego też ja zawsze bronię w każdej dyskusji afirmacji, które mają złą sławę ze względu na to, że są skojarzone wyłącznie z takim rozwojem duchowym i niektórym kojarzą się z jakimś rodzajem magii i ja bardzo zawsze staram się to forsować, że to nie musi tak działać, to może działać po prostu na takiej zasadzie pielęgnowania w sobie dobrych myśli. I w ogóle też w tej książce Psychocybernetyce autor powołał się na cytat kogoś innego i napiszę Wam w opisie, czyj to był cytat, bo teraz nie mam tego pod ręką, a mi się przypomniało, że taki, no uważam, że najpiękniejsze ujęcie tego, czym jest szczęście, że szczęście to taki stan, w którym większość naszych myśli jest przyjemna. Kocham tę definicję szczęścia. Nigdy tak żadna do mnie nie przemówiła jak właśnie ta. I to chciałam tutaj podkreślić właśnie w kontekście afirmacji, bo jeżeli my pielęgnujemy w sobie dużo różnych pozytywnych myśli na temat obrazu siebie, to jesteśmy pełni takiego, no chciałam powiedzieć, dobrej energii, ale to może by odebrało temu moc, ale tak naprawdę no, zwyczajnie dobrego nastawienia i nie musi być w tym żadnej magii. Chociaż uważam, że praca nad obrazem samego siebie ma naprawdę magiczne działanie na nasze życie i ja nie mogłabym się bardziej zgodzić z tymi cytatami, które Wam przytoczyłam, dlatego że ostatnie kilka lat mojego życia potwierdziło mi w 100%, że każda zmiana zaczyna się od zmiany obrazu siebie. Bo ja najpierw musiałam stworzyć swój obraz siebie w głowie jako zorganizowanej, dbającej o zdrowie, o aktywność, o zdrowe odżywianie, potrafiącej dobrze zarabiać osoby, żeby później funkcjonować jako właśnie taki człowiek. Ja kiedyś miałam o sobie zupełnie inne myślenie i cały świat mi udowadniał, że mam rację. A kiedy mam zupełnie inne o 180 stopni, to również cały świat mi udowadnia, że mam rację. I bardzo mi się podoba w tej książce też to, że po każdym rozdziale jest miejsce na samodzielne wypisanie najważniejszych myśli i my musimy się naprawdę zastanowić, co tam do nas przemówiło, nawet w paru słowach, ale przede wszystkim na znalezienie w swojej własnej przeszłości doświadczenia, które potwierdza przedstawione w danym rozdziale schematy. Czyli jakie moje doświadczenia z przeszłości rzeczywiście pokazywało, że trochę działa to w ten sposób. I uważam, że to jest fantastyczny sposób na takie natychmiastowe zinternalizowanie nowego podejścia. Szczególnie, jeżeli do nas przemawia. A myślę, że do większości moich słuchaczy przemówi ta koncepcja. Polecam Wam serdecznie tę książkę. Uważam, że jest niesamowicie inspirująca. Jeżeli podejdziecie na poważnie do tego dbania o obraz samego siebie, do modyfikowania go, do zastanawiania się, czy sami się nie sabotujemy różnymi swoimi wyborami. Tam jest wiele fajnych wyzwań w tej książce i bardzo mi się też podoba podejście autora, który na początku mówi, że spróbuj stosować się do tego, co mówię tam chyba przez 30 dni. Spróbuj, później sobie odpuścisz. I ja miałam to samo podejście, może kojarzycie, kiedy zmieniałam swój styl życia, że ja sobie powiedziałam, dobra, próbujemy, udowodnię w ogóle wszystkim, że to nie działa. No i okazało się, że zadziałało, że zmieniło mi się całe życie przez zmianę różnych nawyków. Ale uwielbiam takie podejście, że daj sobie czas na przetestowanie, a nie tylko na przeczytanie czegoś, bo to uważam, że jest największą pułapką rozwoju osobistego, kiedy czytamy kolejne książki i mamy takie, no co w tym odkrywczego? To jest kolejna książka o podobnych rzeczach, nic mi to nie dało, no bo nic nie da, jeżeli tego nie wdrożymy, nie spróbujemy, nie włożymy swojej pracy w to, żeby raz właśnie zinternalizować nowe podejście, a dwa, żeby je po prostu przetestować w praktyce, znaleźć odniesienia w rzeczywistości, w nowych doświadczeniach i w ten sposób budować nowe przekonania i w ogóle sprawdzać, czy to działa. Inaczej się nigdy nie przekonamy i żadna książka rozwojowa nam zbyt wiele nie da od samego czytania. Tak uważam. A teraz przejdziemy do drugiego tytułu, który mnie zachwycił w tym miesiącu. O psychocybernetyce się rozgadałam bardzo, ale uważam, że warto. Że warto było. A druga książka, nie mniej ważna, to Ukochane równanie profesora, autorstwa Yoko Ogawa. I słuchajcie, to jest powieść, która dosłownie od pierwszych stron stała się jedną z moich ulubionych. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak miałam, że ja już przeczytałam kilka stron i ja już wiedziałam, że ja tę książkę pokocham. i polecaliście mi ją też licznie na Instagramie i to jest wspaniałe, że mam wrażenie, że tam gromadzę osoby o bardzo podobnym guście literackim, bo kiedy coś jest mi tam często polecane, że więcej niż jedna osoba to poleci, to zwykle jest tak, że się zakochuję w danej lekturze. Także to jest fantastyczna społeczność, uważam, że możemy się tak inspirować do czytania nowych rzeczy. Ja powiem, nie wiem, czy bym sięgnęła po tę książkę. Jakoś mnie nie przekonywała, nie miałam też takiego wtedy akurat fazy na tego rodzaju literaturę, tak mi się wydawało, a zaczęłam czytać właśnie pod waszym wpływem, pobrałam ją sobie na czytnik, no i się zakochałam. O czym jest ta książka? Gospodyni zaczyna zajmować się emerytowanym profesorem matematyki, który w wyniku wypadku doznał uszkodzenia mózgu, które spowodowało, że jego pamięć obejmuje wyłącznie ostatnie 90 minut. A stan takiej utrwalonej wiedzy, pamięci zatrzymał się 20 lat wcześniej około. Ale dla mnie to była książka o wielowymiarowości człowieka. Potędze akceptacji obecnego stanu drugiego człowieka i tego, jak duża siła drzemie w akceptacji tego, jak jest. I o paradoksie geniuszu. Ciepła i kojąca książka, ale też no, naprawdę niezwykle refleksyjna. Kiedy się kończyła, to płakałam, po prostu byłam zapłakana. I to nawet nie dlatego, że końcówka aż tak mnie poruszyła, chociaż to swoją drogą była piękna, ale przede wszystkim dlatego, że nie chciałam się rozstawać ze światem tej książki. No, cudowna pozycja, trafiła prosto na półkę w moim sercu, myślę, że zostanie tam na długo. Polecam, jeżeli chcecie się tak otulić cudowną opowieścią i pomyśleć o tym, co jest dla was w życiu ważne, ale bez takiego melodramatu, tylko taka prosta opowieść, która przytula, otula, a jednocześnie skłania do wielu rozważań, które myślę, że mogą pozytywnie wpłynąć na wasze życie. To były dwie książki, które mnie zachwyciły w kwietniu, a jeżeli chodzi o tematykę filmów i seriali, to tak sobie pomyślałam, że bardzo rzadko wspominałam w ogóle coś o filmach i serialach w moim podcaście, w przeciwieństwie do książek. Wiecie, jakie książki mi się podobają, jeżeli słuchacie mnie regularnie, mniej więcej jakie książki mi się podobają, a jeżeli chodzi o filmy, to nie znacie mojego gustu, więc pomyślałam, że przedstawię wam najpierw moje top 3 w kategorii filmów i seriali, żebyście znali mój gust i mogli się zastanowić, czy podobają nam się podobne rzeczy, bo wiadomo, że z serialami i filmami czasem jest tak, że wszyscy się czymś zachwycają, a akurat nam się to w ogóle nie podoba, albo na odwrót, więc myślę, że to jest taki najfajniejszy punkt odniesienia, jeżeli wiemy, co kto lubi i czy my odnajdujemy się w podobnym kinie. Więc jeżeli chodzi o seriale, zacznijmy może od seriali, to moimi top 3, i trudno mi było wybrać, ale powiedzmy, to na pewno to są jedne z moich ulubionych, to jest tak, Rozdzielenie, Black Mirror, Czarne Lustro i Biały Lotos. A jeżeli chodzi o filmy, Truman Show, Parasite, 12 Gniewnych Ludzi. Myślę, że tutaj wzięłam z różnych trochę kategorii, żebyście wiedzieli, co mnie kręci w kinie. A tymczasem przechodzimy do polecenia tego miesiąca. Niestety nie oglądałam żadnego zachwycającego filmu w tym miesiącu, za to zachwycił mnie jeden serial. Serial, który jest nieprzyjemny, okropny, po którym jest niestety człowiekowi źle, więc jeżeli szukacie czegoś takiego inspirującego, motywującego, przyjemnego, to może sobie przewincie o kilka minut, bo nie będę mówić akurat o takim serialu, ale przyznam się wam, że to jest takie moje guilty pleasure, taka winna przyjemność, że ja po prostu najbardziej się wciągam, jeżeli chodzi o seriale, w takie rzeczy, które są trochę niepokojące. Jest taka kategoria na Netflixie, Krople drąży skałę. I zawsze się z tego śmiejemy z chłopakiem, że to jest totalnie nasz typ seriali. Ja w ogóle z serialami mam tak, że ja się bardzo rzadko wciągam i zwykle preferuję te takie mini seriale, ale no ja zupełnie nie jestem taka, żeby oglądać na przykład 8 sezonów jakiegoś serialu. Kiedy byłam młodsza, to mi się jeszcze zdarzało, ale teraz no nie jestem tym typem człowieka, więc jeżeli coś mnie zachwyci i obejrzę całe, znaczy nawet jeżeli coś obejrzę w całości, to znaczy zwykle, że mnie zachwyciło, bo jeżeli mi się tak średnio podoba, na przykład po pierwszym odcinku, to ja już nie będę kontynuować. Jeżeli coś mnie znudzi po trzecim, to też potrafię przestać. No, także takie mam podejście. A ostatnio od deski do deski w 2 dni obejrzeliśmy z chłopakiem serial, miniserial Reniferek. I tak jak wspomniałam, to w ogóle nie jest przyjemny serial, ale jeżeli chcecie się wciągnąć w taką thrillerową, niebanalną opowieść o dramacie stalkowanego mężczyzny, to polecam. I tak jak wspomniałam, ja lubię takie właśnie niestety mroczne rzeczy oglądać, jeżeli chodzi o seriale. Mówię niestety dlatego, że ja wiem, że to na mnie nie wpływa jakoś super wybitnie, ale staram się to równoważyć. Jeżeli chodzi, nie wiem, o podcasty, o filmy, o książki, to jednak, no ale dobra, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja lubię też kryminały. To jest taka rzecz, którą czasem bym chciała wyeliminować, bo ja wiem, że trochę mnie to nakręca tak czasem lękowo, albo jakieś mam takie nieprzyjemne odczucia w związku z tym. No ale tak jak wspomniałam, to jest typowy rodzaj guilty pleasure, że wiem, że może lepiej by było, jakbym tego nie robiła, ale sprawia mi to przyjemność i to robię. No i ten serial uważam, że jest zachwycający w swojej formie. Jest genialnie zrealizowany i byłam podczas oglądania, bo tak jak wspomniałam, on dotyczy, opowiada historię mężczyzny, który poznaje na swojej drodze, który jest barmanem i poznaje kobietę, nad którą w pewnym stopniu się zlituje i będzie chciał stanowić dla niej sympatyczne towarzystwo jako barman, a okazuje się, że ona wpada w absolutną obsesję na jego punkcie i staje się koszmarem jego życia. Ale ta historia jest absolutnie niebanalna, taka nieschematyczna, bo pokazuje taką wielowymiarowość tego rodzaju relacji, roli ego w tym wszystkim, że to nie jest takie proste, jak często w tych takich opowieściach o stalkingu, zwykle w popkulturze, że to jest takie oczywiste, kto jest dobry, kto jest zły, kto za to odpowiada, jak to powinno się skończyć. A tutaj dzięki temu, że operujemy na prawdziwej historii, no to bohaterowie są dużo bardziej złożeni niż zwykle to jest w fikcji. No niestety takie zauważam tendencje, że my jako ludzie jesteśmy dużo bardziej skomplikowani niż ci ludzie, którzy są rozpisani na papierze od A do Z. I to było też takie zaskakujące, bo mnie zachwycił, absolutnie zachwyciła mnie gra głównego bohatera i sobie tak myślałam, Jezu, jakie to jest autentyczne, niesamowite. I okazało się, że główną rolę gra facet, którego dotyczy ta historia, czyli Richard Gadd, gra sam siebie, opowiadając swoją bardzo wstydliwą, niepokojącą historię i to też wstydliwą w tym sensie, że będziecie w szoku, jak zobaczycie, w jaki sposób on się obnaża tak emocjonalnie i intymnie pod kątem właśnie psychiki w tym serialu, bo on nie jest taki, zupełnie nie jest jednostronny. To nie jest tak, że on przedstawia siebie jako idealnego, biednego faceta, który został zaatakowany przez stalkerkę. I to jest, uważam, absolutnie intrygujące w tym serialu. Ja jestem też fanką takiego kina, w którym my cały czas jesteśmy, nie jesteśmy po jednej stronie, my jesteśmy pod wpływem różnych takich moralnych dylematów, nie jest wystawione na tacy, co powinniśmy uważać. I tu jest bardzo duże pole do tego, żeby widz sam zastanawiał się, co o tym myśli i co on właściwie by zrobił w tej sytuacji. Bardzo mi się podobał ten serial, fenomenalny uważam jest, niesamowita rola także stalkerki, czyli Jessica Gunning. Polecam serdecznie, jeżeli macie ochotę na takie niepokojące, nieprzyjemne, ale fantastyczne kino, a właściwie miniserial. Kończąc tutaj taką rubrykę kulturalną, przejdę do kwestii stylu życia. I w tej serii myślę, że będę różnie do tego podchodzić, bo czasem będę miała wyjątkowe książki do polecenia, tak jak w tej sytuacji, czasem filmy, a czasem będę się skupiać bardziej na stylu życia. Także myślę, że to będzie bardzo elastyczne. Tym razem głównie książki, ale chciałam Wam wspomnieć też o aktywności fizycznej, która zawładnęła u mnie kwietniem. Jeżeli oglądacie moje vlogi na YouTubie, to wiecie, że jest to trening siłowy. Ja ćwiczę regularnie od jakichś 5 lat, ale głównie to były treningi takie cardio, wytrzymałościowe, wzmacniające. Ja kiedyś sobie tak jakoś, nie wiem, czy ubzdurałam, tak doszłam do wniosku, że trening siłowy w ogóle nie jest dla mnie, bo oczywiście też byłam pod wpływem takich różnych mitów na temat tego, że jak chcesz się ćwiczyć siłowo, to twoim priorytetem musi być to, że chcesz mieć wielki tyłek i wielkiego bica, a to w ogóle nie o to chodzi, bo można ćwiczyć siłowo w taki sposób, żeby po prostu, no wiadomo, żeby być silniejszą, ale mieć świetną postawę, jędrne, smukłe ciało i po prostu te proporcje się zmieniają. A dla mnie no, najważniejsze było, ja też o tym wspominałam chyba w jednym z odcinków, było to, żeby po prostu właśnie mieć postawę lepszą, żeby wzmocnić sobie plecy. No ale jednym z powodów było też takie ujędrnienie ciała i powiem Wam, że nie dość, że ja pokochałam trening siłowy. W ogóle się tego nie spodziewałam zupełnie, bo ja miałam już kiedyś różne podejścia do tego, ale wydawało mi się, że no to nie jest dla mnie, że to mnie jakoś nudzi. A okazało się, że kiedy zaczęłam ćwiczyć z trenerką, czułam, że mam konkretny plan treningowy, że to nie jest tak, że sobie coś tam popodnoszę, tylko ona mi podobierała obciążenie, sprawdzałyśmy w różnych wariantach, czy czuję jakiś mięsień, jeżeli nie, to trochę robimy zmianę tego ćwiczenia. I czułam się tak bardzo zaopiekowana, że naprawdę moja trenerka wie, co robi. Dzięki temu ja czułam, że ja też wiem, co robię. I to było coś fantastycznego, bo złapałam zajawkę na maksa. I teraz zamierzam robić tak, że dwa treningi raczej będę mieć właśnie z trenerką w tygodniu, a pozostałe dwa, bo chcę ćwiczyć 4 razy siłowo w tygodniu na siłowni lub w domu. Mam też rozpisany taki trening, który mogę robić w domu, bo szczęśliwie się składa, że mój chłopak ma sztangę i hantle i mogę też zrobić właśnie taki trening w swoim zaciszu domowym, ale myślę, że też teraz już się czuję 100 razy pewniej, bo to już chodzę chyba 1,5 miesiąca na te treningi, albo nawet już prawie 2. No w każdym razie już czuję się 1,000,000 razy pewniej, jeżeli chodzi o treningi siłowe. I jeżeli macie tak, że chciałybyście, ale właśnie jak szłyście na siłownię, to nie wiedziałyście, co dokładnie robić, to ja Wam serdecznie polecam chociaż nawet jedną lekcję sobie wziąć z trenerem czy trenerką, żeby ktoś Wam pokazał, bo ja w tym momencie czuję się już tak pewnie, że wiem, że pójdę i wiem dokładnie, co mam robić, jak wiadomo, że nie wszystkie ćwiczenia są mi znane i tak dalej, ale te, które mam rozpisane w planie, robiłyśmy już tyle razy, że wiem, jak do nich podejść, wiedziałabym dokładnie, co mam robić na siłowni, więc czuję się dużo też pewniej pod tym względem, bo ja chodziłam przez parę lat na siłownię, ale używałam maszyn takich cardio typu właśnie bieżnia, rowerek, schody, a jakoś się trochę obawiałam tej sfery z ciężarami wolnymi i tak dalej. A teraz mam takie poczucie, że kurde, dokładnie wiem, co mam robić. Także jeżeli się obawiacie tego, no to polecam Wam chociaż jedną sobie wziąć, jeden trening z trenerem. Czasem to jest tak, że jak się kupuje jakiś karnet na siłowni, to nawet się dostanie darmową konsultację z trenerem, ale też polecam Wam poszukać, tak jak mi się udało znaleźć trenerkę, która ma po prostu w takiej sali swojej, którą ma tylko dla siebie i w czasie treningu mamy dostęp do wszystkich sprzętów, bo wiadomo, na siłowni jest tak, że coś może być zajęte i tak dalej, więc jeżeli macie taką możliwość, to serdecznie polecam, bo mi to też odmieniło zupełnie podejście do treningu, kiedy nie czułam tego, że jakiegoś spięcia, tylko mogłam się w pełni rozluźnić, w pełni skupić. No i złapałam absolutną zajawkę. Powiem Wam, że mimo, że ja od kilku lat ćwiczyłam różnego rodzaju cardio, jak bieganie, jakieś dance cardio, jakieś takie treningi, wiecie, z YouTube'em, to miałam tak, że dla mnie na przykład godzina cardio to była bardzo długa godzina. A jeżeli chodzi o godzinę intensywnego treningu siłowego, to mi mija znacznie, znacznie szybciej. I naprawdę mam przyjemność w trakcie jego wykonywania. Wiadomo, że czasami to bardzo boli, niektóre jakieś tam ostatnie powtórzenia bolą, ale no generalnie to jest dla mnie przyjemne. I byłam w szoku, że znalazłam aktywność fizyczną, którą mogę bez problemu właśnie godzinę wykonywać. Jestem później bardzo zmęczona, mam zakwasy i tak dalej, ale czuję się wspaniale w trakcie jej wykonywania. No i złapałam totalną zajawkę. Czuję się bardzo dobrze fizycznie i psychicznie dzięki tym treningom, jeszcze lepiej niż wcześniej się czułam. I co jest ciekawym bardzo aspektem, to słuchajcie, że odkąd ćwiczę siłowo, to nie mam problemu z zasypianiem. Kiedyś miałam problem duży z bezsennością, a obecnie było, znaczy jeszcze właśnie zanim zaczęłam ćwiczyć siłowo, to było tak, że ja potrzebowałam na przykład często 2 godziny, żeby zasnąć. Że zasypiałam ostatecznie, ale zwykle po położeniu się spać, na przykład mój chłopak zasypiał w sekundę, a ja jeszcze przez 2 godziny i to nie tak, że sobie coś robiłam, przeglądałam telefon, nie, ja w ogóle nie przeglądam telefonu w łóżku, tylko na przykład odkładałam książkę i później jeszcze przez 2 godziny się obracałam z boku na bok. Odkąd ćwiczę siłowo, zasypiam w ciągu 10 minut. I mam nadzieję, że to się utrzyma, ale widzę takie sensowne powiązanie tych 2 rzeczy, no bo dzięki temu, że ja mam całe mięśnie takie zmęczone, to mogę się rozluźnić. A jak wcześniej było tak, że oczywiście, że przy bieganiu czy przy jakichś takich aktywnościach też mięśnie się zmęczą, ale tutaj mam takie poczucie uruchomienia większości mięśni i one tak mam dużą, większą łatwość rozluźnienia się wieczorem. To jest dla mnie niesamowity plus tych treningów, które na razie dostrzegam. Ciekawe, czy to się utrzyma, mam wielką nadzieję, że tak. A innym plusem jest to, że słuchajcie, tak jak wspomniałam, ja od kilku lat ćwiczyłam regularnie różne aktywności i nigdy nie widziałam takiego progresu sylwetkowego, jak mam po 1,5 miesiąca około ćwiczeń siłowych. I tak jak wspomniałam, moim celem w ogóle nie jest jakieś wielkie pośladki, wielki bic, wielkie plecy, tylko wzmocnienie, ujędrnienie, wysmuklenie ciała. I ja byłam ostatnio w szoku, bo specjalnie się tak sobie nie przyglądałam na każdym treningu tak bacznie, żeby się za bardzo na tym nie fokusować, ale ostatnio założyłam takie ubrania, które często noszę, bo tam szłam akurat na kolację ze znajomymi, w sensie taki mój częsty uniform na takie sytuacje, może w ten sposób, i zobaczyłam, że jakoś tak fajnie leżą te same ubrania, które cały czas noszę. I to nie chodzi o to, że właśnie, że schudłam czy coś takiego, tylko jest coś takiego, jest jakaś taka niesamowita właściwość tego treningu siłowego, że ciało, to nie jest niesamowite, to jest naturalne, ale dla mnie to jest niesamowite, bo ja wcześniej tego nie doświadczałam przy innych treningach, że ciało się robi takie smukłe. Te proporcje zaczynają się delikatnie zmieniać i właśnie na przykład ubrania coraz lepiej leżą. I to jest dla mnie zachwycające i jeszcze bardziej nakręcające do tego, żeby działać, choć tak jak wspominałam, to nie był mój priorytet w treningach siłowych. Ja po prostu uznaję aktywność fizyczną jako taki sam mój obowiązek wobec siebie, jak mycie zębów. I nie zawsze tak było, ja miałam kiedyś bardzo trudną relację z aktywnością fizyczną, ale teraz już w ogóle tego nie kwestionuję i po prostu jeżeli coś mi się trochę nudzi, tak jak miałam ostatnio już z cardio, no to szukam czegoś nowego i uważam, że to jest najlepszy sposób, żeby zawsze od siebie oczekiwać, że coś będzie ćwiczone, ale czasem na przykład naszym maksimum nie będzie godzinny trening siłowy, tylko pójście na spacerek. I to też jest spoko, zrobienie jogi i stretchingu. Ja zawsze miałam takie podejście, a że teraz mam wielką fazę akurat na ciężary, no to tak jest, może mi się za pół roku zmieni. Mam nadzieję, że nie, bo aktualnie jestem bardzo szczęśliwa z tym faktem, że znalazłam coś, co mi sprawia tyle radości i tyle przynosi pozytywnych skutków. I wiadomo, po takim treningu warto coś dobrego zjeść, więc jeszcze na koniec chciałabym Wam polecić danie, które u mnie na talerzu się pojawiało jakieś 10 razy w kwietniu, czyli wege tortilla z tofu, warzywami i sosem orzechowym. Dam Wam przepis w opisie. Przepyszna, modyfikowałam ją wiele razy, zmieniałam warzywa, tofu też czasem nie robiłam w piekarniku, tylko na patelni i ostatnio też super mi się sprawdzało, bo w końcu kupiłam sobie taką oliwę w sprayu, że tak się daje troszeczkę, można popsikać i dzięki temu używamy bardzo małej ilości, ale wystarczającej do podsmażenia czegoś. Ja wcześniej sobie radziłam tak, że brałam na jakiś ręcznik papierowy, tak troszeczkę oliwy i tak rozsmarowywałam, bo wiecie, często jest tak, że do jakiegoś dania w ogóle nie trzeba, żeby było więcej tego tłuszczu przy smażeniu, ale oliwa z sprayu bardzo to ułatwia, żeby nałożyć odpowiednią ilość. I to mogłoby być lokowanie, ale nie jest, bo po prostu chciałam Wam wspomnieć o tym. Także jeżeli macie ochotę na takie pyszne wegedanie, to polecam. Ja nie jestem wegetarianką ani weganką, po prostu lubię tak czasem jeść, lubię jeść różnorodnie i szukać takich prostych przepisów, które są pyszne, które mają dużo warzyw i białka. Także jeżeli też takie przepisy lubicie, to pewnie często będę mogła Wam podrzucić jakiś nowy, który aktualnie jest u mnie na tapecie. A tymczasem dziękuję bardzo za słuchanie, zapraszam na mój Instagram chociażby, jeżeli słuchacie na Spotify, to zachęcam Was do zajrzenia na mój YouTube, gdzie publikuję vlogi i życzę Wam udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!